Ponad 40 lat głoszę Boże Słowo z zakazalnicy i chyba nigdy nie rozpocząłem od słowa Amen. Ale pozwólcie, że dzisiaj powiem słowo Amen na tą śpiewaną pieśń. Wiecie, jaka jest treść słowa Amen? To jest wiarygodne. Niech tak się stanie. I dla mnie to, co nasi wokaliści śpiewali, jest wiarygodne. Tak się stało i niech się tak dzieje. Pozwólcie również, że bardzo, bardzo gorąco podziękuję za zaproszenie do waszego zboru. Zrobił to brat Jan, ale ja myślę, że on był waszym wyrazicielem. I muszę wam powiedzieć, że jako człowiek, no już w pewnym wieku, ja sobie przyjąłem taką zasadę, że teraz już tylko raz w miesiącu wyjeżdżam. I wyjeżdżam tylko i wyłącznie do tych zborów, a mam zaproszeń naprawdę, wierzcie mi, że dużo, które bardzo lubię. I wy do takiego zboru się zaliczacie. Bardzo was polubiłem, niektórych bardzo blisko poznałem, dlatego na to zaproszenie przystałem. I jeszcze jedno moje podziękowanie. Podziękowanie za gościnność. Prawdą jest, że jestem u brata Jana, ale w dniu wczorajszym, kiedy przyjechałem, on mi powiedział, że wielu z was chciało mnie zaprosić na obiad. To świadczy o waszej gościnności. Powiem tak, no chcieliście sobie mnie, tą skromną osobę, wyrywać do siebie, dlatego wszystkim tym, którzy chcieli, chcę podziękować. A to świadczy o tym, że jesteście gościnni, że jesteście pełni miłości. A dlaczego tacy jesteście? Bo Bóg was zmienił, bo przyjęliście Go, bo żyjecie dla Niego i to jest widoczne w waszym życiu. Słuchajcie, mam poruszać stosunkowo trudne zagadnienia o Duchu Świętym. Dlaczego akurat te? Ja myślę, że brat Janek, kiedy mnie zaproponował te tematy, to chyba wziął to pod uwagę, że ja się nawróciłem jako młody człowiek. W 67 roku przyjąłem chrzest wodny. Zobaczcie, ile to lat temu. I przyjąłem chrzest wodny w Gdańsku. To był jeden z takich najbardziej duchowych zborów wówczas w Polsce. Na początku lat 70. zostałem przełożonym zboru, dzisiaj my mówimy pastor, i też starałem się bardzo w takim duchowy sposób prowadzić ten zbór. Potem z kolei ponad 20 lat dyrektorowałem w seminarium teologicznym. Byłem również wykładowcą kilku przedmiotów. Między innymi wykładałem pneumatologię, to znaczy naukę o Duchu Świętym. Nie wiem, ja jestem z bratem na ty, dlatego pozwólcie, że powiem, nie wiem, Janku, czy się tym kierowałeś, kiedy zaproponowałeś mi te tematy, ale myślę, że brałeś to pod uwagę. Wiem, że są to zagadnienia trudne. Ja nie będę używać żadnych przymiotników, żadnych nazw, prawda, różnych konfesji, które tam jakoś wyznają, ale chciałbym się skoncentrować tylko i wyłącznie na Biblii i tą Biblię czytać i ją wykładać. Muszę wam powiedzieć, że o sobie, Janek powiedział, że uczęszczam na nabożeństwo, jestem członkiem zboru w Kościele Baptystów. Ja do nazwy nie przywiązuję wagi. Kiedyś w zborze gościliśmy ludzi z zewnątrz i jeden z przybyłych do mnie mówi, no tak, ale brat jest baptystą. Ja mówię, nie. No jak to? Przecież to jest zbór baptystyczny. Ja mówię, nie. Ten zbór jest Pana Jezusa Chrystusa. Natomiast na ziemi przed władzami został w ten sposób zarejestrowany. I mówię, muszę bratu powiedzieć, że gdyby ten zbór miał szyld na zewnątrz, zbór, akurat zażartowałem, czerwonego kapturka, a we środku byłaby głoszona nauka pochodząca z Biblii, to ja byłbym tym czerwonym kapturkiem. To naprawdę dla mnie nie robi żadnego znaczenia, jaka jest nazwa danej konfesji, ale jak oni żyją, jaką oni mają relację z Bogiem, jak oni interpretują Pismo Święte, no i trwają w nim. To jest dla mnie najważniejsze, ale mam dzisiaj mówić o chrzcie w Duchu Świętym. Słuchajcie, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić nas do klasycznego, tak to określę, klasycznej takiej perykopy. Wiecie, perykopa, ustęp Bożego Słowa z Dziejów Apostolskich. Dzieje Apostolskie, oczywiście drugi rozdział. I tu czytamy takie słowa. Od pierwszego wersetu czytam. A gdy nadszedł dzień zielonych świąt. I słuchajcie, ja wiem, że najczęściej głoszący kazania z tego miejsca Bożego Słowa przechodzą do dalszej treści. Zupełnie pomijają to, co jest na wstępie napisane. A ja chciałbym zwrócić naszą uwagę, że Dzień Zielonych Świąt u Żydów to był Szabłot. To było święto. Inaczej to zwane było świętem tygodni albo świętem żniw. Ono było obchodzone dnia 6 miesiąca Siwan. I to było święto pielgrzymie. A dla Żydów obowiązkiem było, żeby chociaż raz w życiu, a najczęściej najwięcej jakby mogli, to żeby się udawali do Jerozolimy obchodzić święta pielgrzymie. I oto właśnie jedno z takich świąt jest w tej chwili u Żydów w Jerozolimie, wtedy, kiedy Chrystus już odszedł. Do tego miasta przybywa bardzo wiele osób z odległych różnego rodzaju krańców ziemi. Tego się nie podkreśla. Ale ja bym chciał naszą uwagę na to zwrócić, że tam było mnóstwo osób. Jeden z rzymskich namiestników obliczył, no on co prawda akurat obliczył to na podstawie zażynanych baranków podczas Paschy, że w Jerozolimie mogło być 2,5 miliona przybyłych na obchodzone święto. Ja nie wiem, czy to jest wiarygodne. W każdym razie jest rzesza ludzi, Żydów w Jerozolimie. Obchodzą święto. I co się dzieje dalej? I byli wszyscy na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum. Zwróćcie uwagę, szum, prawda? Jakby wiejącego gwałtownego wiatru. I napełnił cały dom, gdzie siedzieli. A tu muszę powiedzieć, że siedzieli uczniowie Pana Jezusa Chrystusa. Oni cały czas oczekiwali na pewną obietnicę, którą im złożył ich Mesjasz, ten namaszczony, prawda, i ich Zbawiciel. Mówi, nie oddalajcie się z Jerozolimy, czekajcie, aż zostaniecie przyobleczeni mocą. Trzeci werset czytam. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. To jest też stosunkowo dla nas bardzo wymowne. Wyobrażacie sobie języki z ognia nad każdym z tych, którzy tam są zgromadzeni. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał, jak używał ich, prawda? A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, ci, którzy przyjechali obchodzić tam święto. Spośród wszystkich ludów, zobaczcie, jakie są pod niebem. Tak to Łukasz, który jest autorem Dziejów Apostolskich, opisał. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiący w swoim języku. Słuchajcie, zwróćcie uwagę również na coś takiego, co jest bardzo rzadko podkreślane, że tłum ludzi, którzy przebywał w Jerozolimie, z różnych przecież, bym powiedział, państw ówczesnych i z różnych narzeczy, rozumiał to, co mówią, a zaraz o tym przeczytamy, ci niewykształceni Galilejczycy najczęściej. Wszyscy wiedzieli, że oni nie znają obcych języków, ale tu ich Bóg używa do tego, że oni mówią do tych zgromadzonych ludzi w ich języku, a ci rozumieją te wielkie dzieła Boże. I zdumieli się ci ludzie, którzy tam byli, i dziwili, mówiąc, czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? A wiecie, że z reguły uczniowie Pana Jezusa Chrystusa, jak my to nazywamy, byli ludźmi prostymi. Byli, no zobaczcie, byli rybacy. To nie byli ludzie wykształceni. My możemy dzisiaj mniemać, że najbardziej wykształcony to był Mateusz. Dlaczego? Dlatego, że Mateusz był celnikiem. Jak gdyby kolaborantem, prawda, z Rzymianami. On pobierał cło, on potrafił pisać. No, musiał to być biegły człowiek w tej materii. O nim możemy powiedzieć, że był wykształcony, natomiast reszta byli to ludzie prości. I oni teraz zaczynają mówić w różnych językach, których wcześniej nie znali, do zgromadzonego tłumu, a tłum ich rozumie. Dalej ósmy werset, i może na tym zakończę. Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się. Niewątpliwie no, wydarzenie, które nie miało miejsca. Jakże bardzo ważne, został zesłany Duch Święty i używa ludzi do przekazu wielkich dzieł Bożych. I teraz pozwólcie, że zastanowimy się przez moment, czym jest chrzest w Duchu Świętym. Muszę powiedzieć, że chrzest, a zarazem i napełnienie Duchem Świętym budzą bardzo wiele kontrowersji, a bardzo często i nieporozumień wśród ludzi wierzących. Różni zwolennicy mają różne kierunki wyznaniowe, niekiedy bardzo, bym powiedział, emocjonalne i bardzo takie subiektywne, prawda? Pod wpływem emocji, no, coś tam przyjmują. Ale ja chciałbym, żebyśmy zechcieli najpierw zastanowić się nad tym, co Pismo Święte mówi na temat chrztu w Duchu Świętym. Przecież naszym pragnieniem powinno być poznanie celu Bożego dla naszego życia i odnajdywanie naszego życia w Bożym Słowie. Wiecie, nie wolno nam zazdrościć innym ich różnego rodzaju przeżyć, ani innym narzucać swoich przeżyć, prawda? O ile one oczywiście są oparte na Bożym Słowie. Chciałbym z całą mocą zaakcentować, że przeżycie nigdy nie może być miarą prawdy, lecz prawda zawsze musi być miarą przeżyć. O tym musimy pamiętać. Takiego Bożego celu w Piśmie Świętym należy poszukiwać przede wszystkim w jego tekstach jakich? W tekstach nauczających, a nie opowiadających. Czyli w nauczaniu Jezusa Chrystusa i pismach apostolskich, a nie czysto opowiadających partiach dziejów apostolskich. Gdyż to, co stało się z innymi ludźmi, niekoniecznie musi się stać z nami. I to jest chyba oczywiste. To prawda, bezwzględna prawda, że całe Pismo jest natchnione. O tym czytamy w drugim liście do Tymoteusza. Ale takie teksty narracyjne zawierają element pouczający nas tylko wtedy, gdy są wyjaśniane jakimi tekstami? Tekstami dydaktycznymi, prawda? Pouczającymi nas, jak żyć. Opowiadanie o różnych przeżyciach, no, to była pasja bardzo często Izraelitów. Oni opowiadają, czy opowiadali, co przeżyli na pustyni. O tym możemy czytać w liście do Koryntian. Możemy o tym czytać w liście do Rzymian. Przekonuje nas to również, że powinniśmy unikać takich samych grzechów, jak występowały u Żydów, kiedy oni przebywali na pustyni. Ale jednocześnie to wcale nie oznacza, że zostaniemy tak samo jak Żydzi nawiedzeni plagą wężów. Nie możemy również oczekiwać, że wszyscy kłamcy, tacy jak Ananiasz albo Safira, powinni paść trupem. Prawda? Było takie wydarzenie. Ale czy dzisiaj, jak ktoś skłamie, też pada trupem? Oczywiście nie. Wiele wydarzeń starotestamentowych, na przykład przejście przez Morze Czerwone, czy przez Jordan, czy zatrzymanie się słońca, czy wyprowadzenie wody ze skały przez uderzenie laską, czy zabranie Eliasza, nie wydarzyły się nigdy więcej po raz drugi. Choć niektórzy wierzyli w taką możliwość powtarzalności tych wydarzeń. Są pewne wydarzenia w Biblii, które się rozgrywały tylko i wyłącznie jeden raz, a potem już nie miały miejsca. Natomiast zostały opisane i my o tym możemy przeczytać. I myślę, że dla nas takim głównym motywem poszukiwania Bożego celu, co powinno być? Strona praktyczna i osobista, prawda? Która wypływa dla nas z Pisma Świętego, a nie jakieś takie akademickie, bym powiedział, teoretyczne rozważania. Akurat tak się składa, że ja przez pewien okres czasu byłem też nauczycielem akademickim i jak prowadziłem ćwiczenia ze studentami, słuchajcie, ile tam padało mądrych różnego rodzaju stwierdzeń, hipotez, tylko oni nigdy nie dochodzili do jedności. Zawsze musiałem wejść w końcu w dyskusję i powiedzieć, słuchajcie, dziękuję Państwu za te mądre różnego rodzaju stwierdzenia, ale przyjmijcie i rozważcie, czy nie jest tak. I wówczas im mówiłem. Wszystko po prostu musi służyć ku wzajemnego zbudowaniu. My też zgromadzamy się tutaj po to, żeby się budować. Oczywiście uwielbiamy Boga, dziękujemy Bogu za wszystko, ale przede wszystkim chcemy się zbudować. Chcemy Go tu wywyższyć. A nie zbieramy się po to, żeby siać tutaj jakieś nieporozumienia i podziały. I stąd po latach mego obcowania z Bogiem i w różnego rodzaju środowiskach ja dzisiaj sobie nie przypisuję żadnej innej nazwy, jak tylko to, że jestem dzieckiem Bożym i chrześcijaninem. Inny powie, a ja jestem baptystą, ja jestem metodystą, ja jestem jakimś charyzmatykiem, ja takim. A ja nie jestem żaden z tych. Ja jestem dzieckiem Bożym. Jestem własnością Chrystusa. Jestem chrześcijaninem. A chrześcijanin, prawda, to jest, pochodzi nie z chrztu, a po prostu z naśladownictwa. Z naśladownictwa Jezusa Chrystusa. Przybliżmy sobie może teraz teksty, które mówią o chrzcie w Duchu Świętym, bo tych tekstów jest kilka. Kiedy zaczniemy je analizować, to wcześniej musimy się poznać, zastanowić nad czymś takim, a mianowicie nad greckim słowem, które zostało użyte w Nowym Testamencie, a ono brzmi baptisma. I to zostało przetłumaczenie w języku polskim, w naszym tłumaczeniu Nowego Testamentu, jako chrzest. A konkretnie znaczy to zanurzenie w wodzie.
baptizma.
To jest zanurzenie w wodzie, które nawiązuje do starotestamentowego obrzędu oczyszczenia. Wiecie, że Żydzi musieli się obmywać w mykwach tak zwanych, ale ja już tutaj nie chcę mieszać Starego Testamentu z Nowym. Mówię, zanurzenie to jest baptizma. Stąd, gdybyśmy tak wiernie, a muszę wam powiedzieć, że brat Piotr Zaremba teraz tłumaczy w sposób dosłowny, w zasadzie już ukończył Pismo Święte, no to ciekaw jestem, jakiego on użyje określenia na nazwanie Jana Chrzciciela. W naszym przekładzie jest to, w którym się posługujemy, Jan Chrzciciel. Ale w zasadzie to powinniśmy to przetłumaczyć na Jan Zanurzyciel. Prawda? W dosłownym tłumaczeniu to powinno tak brzmieć. Obecnie jednak pozwólcie, że będę się starał przytoczyć teksty dotyczące chrztu w Duchu Świętym. Jest to chrzest, zobaczcie, nie duchem. Bardzo często mogliście słyszeć chrzest Duchem Świętym. A nie, to nie jest chrzest duchem czy przez ducha, prawda? Lecz w duchu. Wszędzie tam, jak czytamy Pismo Święte Nowego Testamentu, gdzie jest mowa o chrzcie, to występuje greckie słowo en. A en w tłumaczeniu na język polski to jest wy. A więc chrzest w wodzie albo chrzest w duchu. En. Ci, którzy mówią, że zostali ochrzczeni Duchem Świętym, prawda, to jest niewłaściwe. Oni, znaczy się, nie rozumieją, nie poznali głębi Bożego Słowa. Pamiętajcie, że chrzest jest zawsze w Duchu Świętym. Samo Pismo Święte Nowego Testamentu zawiera 7 tekstów mówiących o chrzcie w Duchu Świętym. 4 z nich są przepowiednią Jana Chrzciciela, zawartą w kolejnych Ewangeliach. I tam jest zapis, powiedzmy taki: ja was chrzczę w wodzie, ale on chrzcić was będzie w Duchu Świętym. O tym czytamy i u Mateusza, i u Marka, u Łukasza, u Jana. Wszędzie to jest powielone. 4 są, prawda, takie wzmianki. 5 to jest wówczas, kiedy zmartwychwstały Chrystus przypomina uczniom o rychłym wypełnieniu tej wielkiej obietnicy, a Jezus to wypowiedział. Ja sobie wypisałem te wersety. Jan bowiem chrzcił w wodzie, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni w Duchu Świętym. Dzieje apostolskie 1:5. 6 tekst występuje w słowach apostoła Piotra, który powiedział: i przypomniałem sobie słowa Pana, gdy powiedział: Jan chrzcił w wodzie, ale wy będziecie ochrzczeni w Duchu Świętym. I to jest zapisane w Dziejach Apostolskich, 11 rozdział, 16 werset. Wszystkie te 6 tekstów właściwie są powtórzeniem jednego sformułowania i odnoszące się właśnie do dnia 50. Ostatni, 7 tekst, to są słowa już apostoła Pawła z 1 listu do Koryntian, 12 rozdział, a 13 werset, ja ośmielę się zacytować: bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedne ciało. Zobaczcie, bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Pierwsze 5 tekstów odnoszą to wydarzenie do przeszłości, natomiast te 2 pozostałe umieszczają je już w czasie przeszłym. Ten chrzest w Duchu Świętym, prawda? Pisząc do chrześcijan w czasie przeszłym, Paweł umieszcza to wydarzenie też w innych tekstach, na przykład w tekście w liście do Kolosan, 2 rozdział, 12 werset, czy Rzymian, 6 rozdziale, 3 rozdział, czy w liście do Galacjan, też 3 rozdział, 27 werset. Należy jednak moim zdaniem zwrócić uwagę na to, że w powtarzającym się zwrocie on będzie chrzcił, chrzcicielem kto jest?
Jezus. Czy zwróciliście uwagę, że chrzci sam Jezus? W tekście Ewangelii Jana to Jezus jest wyraźnie podkreślone, który chrzci w Duchu Świętym. 1:33. Przeczytajcie Ewangelię. To Jezus chrzci. Nie chodzi tu jedynie o jednorazowe wydarzenie Zielonych Świąt, lecz o co? O taką stałą służbę Pana Jezusa Chrystusa. Tak jak Jan chrzcił w wodzie, tak Jezus chrzci w Duchu Świętym. Rozważmy teraz może obietnicę Jezusa Chrystusa i jej spełnienie, wypełnienie się, a znajdujemy to na kartach Pisma Świętego. Popatrzcie, że przemawiając w dniu 50, Piotr wskazuje, że, i tu cytuję, tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. I stanie się w ostateczne dni, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało. Dzieje apostolskie, 12 rozdział, 16 i 17 werset o tym mówi. To była obietnica. Tak więc dar ducha jest jednoznaczny z czym? Z obietnicą Ojca. O tym możemy czytać w Dziejach Apostolskich 1:4, 2:33-39. Po prostu jest chrztem w Duchu Świętym. Dzieje Apostolskie 1:5. A także, inaczej jest to sformułowane, zapisane, a także może być utożsamiane z wylaniem ducha. Chrzest i wylanie to są synonimy tego samego wydarzenia, a ten zwrot jest użyty w Dziejach Apostolskich 2:17. Zapowiedzią przez proroków była obietnica zesłania Ducha Świętego. I ona miała rozpocząć, zauważcie, nową epokę. Jaką? Epokę nowego przymierza Boga z ludźmi. Izajasz mówi o wylaniu wody na suchą ziemię. Możecie to przeczytać w Księdze Izajasza, 39 rozdział, 28 i 29 werset. W Starym Testamencie Duch Święty nie był wylany. Duch Święty tylko od czasu do czasu, prawda, działał. Natomiast tu jest mowa, że zostanie wylany. Zaś Jeremiasz mówi o odnowie serc ludzkich przez Ducha Świętego. O tym możecie w 36 rozdziale przeczytać jego proroctwa. To nowe przymierze zostanie zapieczętowane przelaniem niewinnej krwi Jezusa. Możemy o tym przecież czytać w Ewangelii Mateusza, w liście do Hebrajczyków. Nowość tego przymierza polega nie tylko na odnowieniu człowieka, i to przez samego Boga, lecz na możliwości dostępu do tej odnowy przez każdego jednego człowieka. Błogosławieństwo wylania ducha jest błogosławieństwem powszechnym, jest uniwersalnym. Słowa Joela na wszelkie ciało oznaczają każdego pokutującego człowieka. Bez względu na jego jakiś status społeczny, wiek, płeć czy rasę. Dotyczy to wszystkich, którzy pokutują i wierzą. I wówczas tego dostępują. Ale słuchajcie, pewnym jest, że pięćdziesiątnica, znaczenie tej pięćdziesiątnicy było w pewnym stopniu przełomowe. Często tutaj, kiedy się rozważa, zapomina się o tym, że w dniu pięćdziesiątnicy występowały dwie grupy ludzi, które doznały szczególnego nawiedzenia przez Ducha Świętego. Najczęściej ludzie to komasują jako jedno wydarzenie. A nie, zaraz postaram się tą tezę, którą w tej chwili postawiłem, postaram się dowieść. Pierwszą grupą to było 120 uczniów, prawda? W tej górnej izbie oczekujących na wydarzenie, na to wydarzenie i przeżywających je w szczególnych okolicznościach. Duch Święty napełnił ich wszystkich stowarzyszeniem nadprzyrodzonych zjawisk. A jakie to były zjawiska, to żeśmy czytali. Szum z nieba, ogniste języki nad nimi. Choć trzeba przyznać, że w tekście opisującym to wydarzenie nie jest wspomniany chrzest. To jednak, według słów Jezusa, a jest to zapisane w Dziejach 1:5, miał to być chrzest właśnie w Duchu Świętym. Ja bym powiedział, to był ten chrzest nie w wodzie, a na sucho, prawda? W duchu. Był w przekonaniu Piotra i całej tej grupy wypełnieniem danej wcześniej przez Boga obietnicy wylania ducha. Dotąd o wylaniu ducha zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie mówiło się tylko i wyłącznie w czasie przyszłym, prawda? Odtąd zaś na zawsze mówi się już w czasie przeszłym. Duch został wylany. Do tej pory mówiło się w przyszłym. Będzie wylany. A teraz został wylany. Wylany na tych 120. To była pierwsza grupa. Druga grupa to ci, którzy pod natchnieniem ducha, którym Piotr zwiastował zbawienie w Jezusie Chrystusie. Na ich pytanie, pamiętacie to z Pisma Świętego, co mamy czynić, Piotr odpowiedział, upamiętajcie się, prawda? Czyli inaczej mówiąc, pokutujcie i niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie Ducha Świętego. Jest to zapisane w Dziejach Apostolskich 2:38. Nawrócenie, pokuta, prawda? Przyjęcie chrztu wodnego i chrzest duchem, w Duchu Świętym. Nieco dalej, kiedy tak analitycznie badamy Pismo Święte, to czytamy, że ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, tutaj mowa o Piotrze, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Tak mówi Pismo Święte. Ludzie ci z pokutą, przyjąwszy Boże Słowo, zostali ochrzczeni w wodzie i otrzymali odpuszczenie grzechów i co? I dar Ducha Świętego. Pismo Święte nie mówi, że towarzyszyły temu jakieś niezwykłe zjawiska. Że tu ponownie występował szum, że tu podobnie występowały języki, prawda, no, mówienie tymi obcymi językami. Nie. Oni zostali napełnieni Duchem Świętym. Mimo to ci ludzie stali się uczestnikami tej samej obietnicy, co apostołowie, co uczniowie i otrzymali ten sam dar, co i tamci. A więc zobaczcie, bardzo szybko dwie grupy zostają wypełnieni, czy inaczej ochrzczeni w Duchu Świętym. Pierwsza grupa składa się ze 120 osób odrodzonych, prawda, którzy 10 dni czekali na te, by się spełniło polecenie Pana Jezusa Chrystusa. Oni oczekiwali na chrzest w Duchu. Druga grupa to jest około 3000 osób, to ludzie początkowo niewierzący, nieoczekujący na nic specjalnego, ale zaraz po pokucie, po tym ewangelizacyjnym kazaniu Piotra uwierzyło w Pana Jezusa Chrystusa, otrzymali przebaczenie grzechów i otrzymali dar ducha. Rozróżnienie między tymi dwiema grupami jest rzeczą bardzo ważną, ponieważ normą dla nas musi być ta druga grupa, a nie jak bardzo często się zakłada grupa pierwsza. To takie, ja to tak określam, to takie historyczne okoliczności sprawiły, że pierwsza grupa wstępowała do kościoła w dwóch etapach. Nie mogła ona przyjąć daru pięćdziesiątnicy przed samą pięćdziesiątnicą. Natomiast my, jak i ci w liczbie 3000,
żyjemy już po pięćdziesiątnicy i dlatego, jak i oni, otrzymujemy przebaczenie grzechów i dar lub chrzest ducha jednocześnie. Jednocześnie, prawda? Ponadto wydarzenie pięćdziesiątnicy, które żeśmy czytali, otwierało takie zbawcze działanie Jezusa wobec wszystkich ludzi. Dawno już obiecane wylanie ducha było skutkiem śmierci Pana Jezusa Chrystusa, Jego zmartwychwstania i w niebo wstąpienia. Rozpoczynał się, ja to mogę tak określić, mesjański wiek. Został zapoczątkowany po prostu wiek ducha. I inaczej to określę, rozpoczęły się czasy ostateczne. Wydarzenie pięćdziesiątnicy jest tak niepowtarzalne, jak niepowtarzalna jest śmierć, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie Jezusa. Już nie czytamy nigdzie i nie widzimy nigdzie tego szumu, prawda? Nie widzimy tych ogni nad ludźmi. Od tamtej chwili wszyscy pokutujący i wierzący otrzymują dar przebaczenia grzechów i są prowadzeni przez Ducha Świętego. Nawróceni na skutek kazania Piotra w dniu pięćdziesiątnicy są dla nas dzisiaj wzorcem i przykładem do naśladowania dla wszystkich grzeszników. Dla wszystkich, jak powiedziałem, ilu ich Pan Bóg nasz powoła, tak mówi Pismo Święte. Odtąd te dwa dary, przebaczenie grzechów i dar Ducha Świętego, nie otrzymuje się już oddzielnie, bo nikt do Boga nie przyjdzie, jeśli go nie pociągnie Duch Święty. Prawda? Teraz już nie potrzebujemy oczekiwania na ducha, jak to miała ta pierwsza grupa wierzących ludzi, o której przed chwilą mówiłem. Głosząc Ewangelię, apostoł Piotr nie zwracał uwagi na szczegóły, nie zwracał uwagi na przeżycia, odczucia czy jakieś towarzyszące zjawiska. On po prostu patrzył na to wydarzenie z perspektywy biblijnej i przekazywał to, co było najważniejsze. Możliwość otrzymania przebaczenia grzechów. Dzisiaj ludzie poszukują jakichś spektakularnych naprawdę wydarzeń, jakiejś otoczki, jakiegoś nimbu. A najważniejsze co jest? Przebaczenie grzechów, które otrzymujemy w Jezusie Chrystusie, bo On zmarł, On nas amnestionował tam na Golgocie. Te moje wszystkie złe czyny, które muszę nazwać grzechami, a których wiele występowało, zostały przez Niego zatarte. Ale nie tylko dla mnie to Bóg uczynił, ale dla każdego z was i dla wszystkich, którzy to wiarą przyjmą. Chciałbym teraz zwrócić uwagę na wierzących Samarytan. Na pewno wiecie, nie ma dzisiaj brata Waldka. Ja wiem, że on jest specjalistą takim od spraw żydowskich. Nieskromnie powiem, że ja też trochę się w tym specjalizowałem, nawet prowadziłem instytut na WBST w Warszawie żydowski, bo to są ważne różnego rodzaju święta, one dla nas dużo mówią, ale w tej chwili chcę powiedzieć, że Żydzi nie obcowali z Samarytanami. To, wiecie, to były dwie nacje semickie, bardzo bliskie sobie, ale bardzo wrogie. I teraz chcę powiedzieć właśnie o tych wierzących Samarytan. Zwolennicy takiego dwustopniowego dostępowania mocy ducha wskazują dwustopniowe, że pierwszy człowiek musi nawrócić, a potem dopiero otrzyma Ducha Świętego. Ja to w ten sposób mówię. Ja uważam, że to następuje razem. Człowiek się nawraca i ma Ducha Bożego. Prawda? Ci ludzie, którzy mówią o dwóch stopniach, jako przykład podają Samarytan. Konkretnie z Dziejów Apostolskich, 8 rozdział, od 5 do 17 wersetu moglibyśmy czytać. Słuchajcie, ja cały czas patrzę na czas i wiem, że mam niewiele, dlatego ja wam tylko będę mówić wersety. Wy sobie, jeśli ktoś notuje, zapiszcie i sprawdzajcie, tak jak Berejczycy, czy tak się faktycznie sprawy mają. W swoim zborze i w innych zborach zawsze mówię, nie wierzcie mnie, nie wierzcie żadnemu człowiekowi, który staje za kazalnicą. Ale sprawdzajcie. Jeśli mówi naprawdę, zgodnie z Pismem Świętym, przyjmujcie to. Jeśli nie mówi, zgodnie z Pismem Świętym, nie przyjmujcie. I mnie też sprawdzajcie. Nie polegajcie tylko na tym, że jak ktoś wychodzi, to on ma autorytet. To jest bardzo zaszczytne miejsce stanąć tutaj. Ale jakże to miejsce jest odpowiedzialne przed Bogiem. Ja za to, co dzisiaj mówię, będę odpowiadać przed Bogiem. Bo ci, co nauczają, cięższy sąd poniosą. Ponieważ jestem już człowiekiem dojrzałym, bym powiedział wiekowym, zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności. Wiem, jak szybko ludzie odchodzą. Ubiegły rok, akurat nie wiem dlaczego, myśmy mieli tyle pogrzebów, wiecie, w zborze. Ja się, żartując oczywiście, choć nie wiem, czy to dobrze, że tak żartowałem, powiedziałem, mówię, że stałem się takim specjalistą od mów pogrzebowych, bo na tylu pogrzebach byłem. Wiecie, zdumiewające jest to, że w tamtym ubiegłym roku tylko jedna osoba była starsza ode mnie, którą żeśmy chowali, a tak wszystko byli młodsi. Dlatego ja wiem, na jakim etapie życia się znajduję, że moje spotkanie z Bogiem będzie bliskie i dlatego chcę jak najbliżej stać Jego i chcę dzielić się doświadczeniem z mojego życia z ludźmi młodszymi od siebie. Słuchajcie, czytając dokładnie te Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, to dochodzimy do wniosku, że to byli, z wyjątkiem Szymona Czarnoksiężnika, prawdziwi chrześcijanie, ale oni byli z Samarytan, to nie byli Żydzi. I do zbadania tej sprawy na miejscu zostali wysłani z Jerozolimy do nich Piotr i Jan. Dlaczego właśnie oni zostali tam wysłani? Wiecie, jednoznacznie Biblia nie mówi, ale najprawdopodobniej dlatego, że to dotyczyło Samarytan. Dotąd Ewangelia była głoszona tylko i wyłącznie wśród Żydów. A oto Samarytanie uwierzyli żydowskiemu ewangeliście. Zobaczcie. Ewangelia po raz pierwszy przekroczyła, mogę to tak określić, granice narodowościowe. Czy Kościół pójdzie w tym kierunku, prawda? Wyznaczonym przecież przez samego Pana Jezusa Chrystusa. O tym możemy czytać w Dziejach 1:8. I uczniowie, apostołowie postanowili, tą sprawę należy zbadać. I dlatego dwóch z nich zostało wysłanych do Samarytan. Zdaje się, że Bóg jakby powstrzymał obawy obecności ducha, aby uwiarygodnić nawrócenie Samarytan w oczach Żydów. Bo Żydzi początkowo wątpili. Jak to? Inni mogą się nawrócić, prawda? Ja ostatnio opracowywałem takie zagadnienie, co to znaczy w ogóle psy w Piśmie Świętym. Psy to są po prostu poganie. Żydzi się wówczas uważali za dużo lepszych, prawda? I tutaj dar ducha, chrzest w duchu występuje u Samaryta. No jak to możliwe? Przecież to tylko my mamy to otrzymać, prawda? I mogę powiedzieć, że tej wyjątkowej pod wieloma względami sytuacji nie można było uważać w oczach Żydów za normę, że Ducha Świętego otrzymuje się po nawróceniu, jak dzisiaj niektórzy twierdzą w tych dwóch stopniach. Opierając się na tym podanym przeze mnie tekście, a nie przeczytanym, katolicy twierdzą, że Duch Święty jest udzielany przez wkładanie rąk biskupów. Ale ja może zostawię, prawda, katolików,
A powiem w ten sposób, że ktoś może jednak stwierdzić, że ta wyjątkowość, jaka miała miejsce wśród Samarytan, może powtarzać się i dzisiaj. I stąd należy uważać to postępowanie po prostu za wzorcowe. Jednak z tego tekstu nie wynika, że Filip źle głosił lub że Samarytanie źle uwierzyli. Apostołowie tam wysłali Piotra i Jana tylko dlatego, że usłyszeli i Samaria przyjęła Słowo Boże. Samarytanie przyjęli Słowo Boże. I tam dlatego zostali wysłani uczniowie. Nie chodziło zatem o uzupełnienie nauki Filipa, czy o poszerzenie jej zrozumienia przez Samarytan. Problem nie dotyczył więc poprawności nauczania czy wiary, lecz etnicznych i narodowościowych różnic między Żydami i Samarytanami, które już dawno przestały istnieć w Jezusie Chrystusie. Pomyślmy teraz, zastanówmy się nad uczniami w Efezie. Jak tam z kolei była sprawa? Jest to taki niezwykły przykład otrzymania Ducha Świętego. Jest to zapisane w Dziejach Apostolskich, 19 rozdział, od 1 do 7 wersetu. Znowu ci, którzy notują, zapiszcie sobie, zbadacie to. W Efezie Paweł spotkał się z grupą ludzi, którzy choć nazywali się uczniami, nie byli jednak chrześcijanami. Zdumiewające. Oni mówią, że są uczniami, ale oni nie byli chrześcijanami. Już tego dowodzę. Uwierzyli oni po prostu tak jak Szymon Czarnoksiężnik. Paweł natomiast zorientował się, że nie są to prawdziwi wyznawcy Chrystusa. I dlatego zapytał ich, czy otrzymali Ducha Świętego. Był bowiem zupełnie przekonany, że wszyscy prawdziwi chrześcijanie posiadają Ducha Świętego. Jego podejrzenia Pawłowe okazały się słuszne. Ci ludzie nie wiedzieli niczego o Duchu Świętym. Dlatego zaraz zapytał ich więc o rodzaj chrztu, gdyż chciał się dowiedzieć, czy zostali ochrzczeni w imię Boże. O tym możemy czytać u Mateusza 28:19. I rzeczywiście byli oni uczniami, ale oni byli uczniami Jana Chrzciciela. Zobaczcie. Gdy więc Paweł ich ochrzcił i w czasie modlitwy włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty z towarzyszeniem wówczas języków i prorokowania. Nie było tam już szumu, nie było tam już żadnego ognia. Opierając się na tym tekście, niektórzy dowodzą, że dar lub chrzest w duchu jest drugim przeżyciem po nawróceniu. Jednak w tym miejscu powstaje pytanie, czy mieszkańcy Efezu byli chrześcijanami przed spotkaniem się z Pawłem, a oni nie byli chrześcijanami. Oni byli uczniami Jana Chrzciciela. Najprawdopodobniej nie wiedzieli o Jezusie i nie wierzyli w Niego, gdyż uwierzyli i przyjęli chrzest z rąk Pawła i wówczas otrzymali dar ducha. Podobnie stało się w domu Korneliusza. Najpierw było zwiastowanie Ewangelii o przebaczenie grzechów, potem dopiero rozpoczęło się działanie Ducha Świętego. Duch Święty nad każdym z nas pracował, kiedy nas pociągnął, żebyśmy przyjęli Boże Słowo. W żadnym tekście Nowego Testamentu zstąpienie Ducha nie jest nazywane, prawda, chrztem Duchem, a tylko i wyłącznie w Duchu Świętym. Co to w ogóle oznacza chrzest w Duchu Świętym? Jest to po prostu chrzest w jedno ciało. I ja tą tezę teraz dowiodę zapisem ze Słowa Bożego. Bo też w jednym duchu zostaliśmy wszyscy ochrzczeni w jedno ciało.
czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 13 werset. Zobaczcie, kiedyś były różnego rodzaju podziały, antagonizmy, ale to się zmieniło, kiedy ludzie przyjęli Boże Słowo, kiedy zostali właśnie odrodzeni po swojej pokucie i kiedy otrzymali Ducha Świętego. Paweł tu nie nawiązuje w zapisie tym do Koryntian, do pięćdziesiątnicy, ponieważ Koryntianie byli już uczestnikami tego wydarzenia. Oni korzystali z tego Bożego błogosławieństwa. Jak zatem widzimy, ja patrzę na czas i dlatego to jest bardzo poważne zagadnienie, potrzebowałbym więcej czasu, ale chcę skrócić. Sam chrzest w Duchu Świętym następuje wówczas, kiedy Duch Święty, Bóg przez Ducha Świętego dotyka się naszego serca. Kiedy przemienia nas, kiedy my, prawda, pod wpływem Bożego Słowa przyjmujemy wiarą Chrystusa, wówczas jesteśmy chrzczeni w wodzie i wówczas jesteśmy chrzczeni w Duchu Świętym, bo On nas wypełnia. Drugim zagadnieniem, bardzo często mylnym u chrześcijan, jest napełnienie Duchem Świętym. Oto są to zupełnie dwa inne pojęcia. Chrzest, a napełnienie. My się napełniamy cały czas. Niektórzy ludzie mogą się nie napełniać, mogą w ogóle utracić Ducha Świętego. A my po chrzcie powinniśmy się napełniać. Znowuż bardzo ciekawe zagadnienie, ale drugi Janku, jak przepraszam, że ja się do brata Jana zwracam, zrobimy sekundkę przerwy i tak, żebyśmy o 12, jak powiedziałeś, skończyli, poruszymy może zagadnienie prorokowania, co? Czy napełnienia w Duchu Świętym. Janku, jedna pieśń, dobrze?
Tak. My nie chcemy teraz traktować paru minut jako przerwie, ale wręcz przeciwnie, bez przerwy chcemy wiedzieć Pana, to tym razem pieśnią.